Dzień dobry Państwu, z tej strony gość Witt Malinowski, podcast Interpretacje. Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee Too, jak również wszystkim, którzy subskrybują, komentują, polubiają i podbijają moje audycje. Koniec roku nastraja do podsumowań, co ważnego wydarzyło się w mijającym roku. Podsumowania takie dotyczą także kwestii naukowych, których swoistym ukoronowaniem są coroczne nagrody Komitetu Noblowskiego w zakresie fizyki, chemii, fizjologii lub medycyny oraz ekonomii. Przedstawiciele nauk humanistycznych, a już zwłaszcza nauki o starożytności, rzadko jednak nagradzani są Nagrodą Nobla. Właściwie to na przestrzeni 125 lat tylko dwóch ludzi badających starożytne dzieje człowieka zostało uhonorowanych tą nagrodą. W roku 1902 Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury otrzymał Teodor Mommsen, filolog klasyczny, historyk starożytności, epigrafik, badacz prawa rzymskiego, przedstawiciel tzw. Altertumswissenschaft, nauki o starożytności. Otrzymał on Nagrodę Nobla z literatury nie jako beletrysta, lecz za dzieło naukowe, za monumentalną historię Rzymu, Römische Geschichte, oraz za całokształt pracy nad Corpus Inscriptionum Latinarum. Nagrodę przyznano mu za mistrzostwo stylu historycznego i epicką narrację w przedstawianiu dziejów starożytnego Rzymu. Był to jedyny przypadek, gdy Nobel literacki trafił do uczonego, autora prac ściśle akademickich, a nie literackich fikcji. Po Mommsenie Akademia Szwedzka zawęziła rozumienie literatury, praktycznie wykluczając prace stricte naukowe. Stąd Mommsen widnieje na liście nagrodzonych literacką Nagrodą Nobla pomiędzy poetami, takimi jak Cilly Prudhomme oraz Bjørnstjerne Bjørnson, a ciągoty Komitetu Noblowskiego ku naukom o starożytności dojdą do głosu jeszcze raz w roku 1905, ale w tym przypadku już nagrodę literacką, czysto literacką, otrzyma polski powieściopisarz Henryk Sienkiewicz za powieść Quo Vadis. Drugą Nagrodę Nobla za badania nad przeszłością człowieka otrzymał dopiero w roku 2022 w dziedzinie fizjologii lub medycyny Svante Paabo jako biolog ewolucyjny i genetyk molekularny. Otrzymał tę nagrodę za stworzenie paleogenomiki, za odczytanie genomu Neandertalczyka, za odkrycie Denisowian oraz za wykazanie krzyżowania się współczesnego typu człowieka z archaicznymi podgatunkami, odmianami Homo sapiens. Ponieważ odkrycia związane z naukami o starożytności czy pradziejach człowieka nie są uwzględniane przez Komitet Noblowski, nagrody tej nie otrzymali tacy giganci nauki XX wieku, jak James George Frazer, Michael Ventris, Ulrich von Filamowicz-Mellendorf, Arthur Evans, Leonard Woolley, Mircea Eliade, Emil Benveniste, Ver Gordon Child czy Jerzy Kuryłowicz. Dlatego też pod koniec roku badacze przeszłości człowieka sami sobie urządzają różnego rodzaju podsumowania, co najważniejszego wydarzyło się w danym roku. I tak na przykład najważniejsze odkrycia, badania i znaleziska polskiej archeologii z danego roku są przedmiotem plebiscytu Archeologiczne Sensacje, organizowanego przez redakcję czasopisma Archeologia Żywa. Dlatego też w ostatnim dniu roku 2025 chciałbym ze swej strony przedstawić swoje podsumowanie najważniejszych odkryć naukowych tego roku w trzech takich dziedzinach jak archeologia, genetyka i filologia. Ponieważ z wykształcenia jestem filologiem, w przypadku dwóch pierwszych dziedzin posłużę się innego rodzaju rankingami ustalonymi przez, w przypadku 10 odkryć archeologicznych, przez dwumiesięcznik Archaeology Magazine, a w przypadku odkryć genetycznych wedle rankingu amerykańskiego genetyka i popularyzatora Johna Hawkesa z University of Wisconsin-Madison. Natomiast top 10 odkryć filologicznych z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii starożytnej według mojego własnego, osobistego rankingu. Archeologia Archaeology to dwumiesięcznik popularnonaukowy wydawany przez Archaeological Institute of America, amerykański instytut archeologii. Instytut ten publikuje również specjalistyczne czasopismo American Journal of Archaeology. Pierwszy tytuł, numer dwumiesięcznika Archaeology ukazał się wiosną roku 1948, a sam instytut został założony w Bostonie w roku 1879 przez Charlesa Eliota Nortona wraz z jego współpracownikami i przyjaciółmi. Utworzyli oni stowarzyszenie w celu rozwijania i ukierunkowywania badań i dociekań archeologicznych oraz artystycznych. Norton był też pierwszym prezesem stowarzyszenia. Instytut stopniowo rozszerzał swoją działalność poprzez zakładanie szkół archeologicznych wokół basenu Morza Śródziemnego oraz w południowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Obecnie Instytut ma 6 tysięcy członków i 100 oddziałów w USA i za granicą. Za najważniejsze osiągnięcie archeologiczne roku 2025 dwumiesięcznik Archaeology uznał odkrycia na stanowisku Karahan Tepe, położonym w pobliżu bardziej znanego stanowiska Göbekli Tepe, najstarszej monumentalnej budowli, jaką kiedykolwiek wniósł człowiek jeszcze w epoce przedneolitycznej, w epoce mezolitu, czy jak niektórzy mówią, już neolitu, ale jeszcze przedceramicznego. Odkąd 6 lat temu w Karahan Tepe odsłonięto również pierwsze kamienne struktury, to stanowisko także nieustannie zmienia naszą opowieść o ludziach, którzy zamieszkiwali południowo-wschodnią Anatolię w okresie neolitu przedceramicznego, mniej więcej 12 do 10200 lat temu, czyli 8200 lat przed naszą erą, przed narodzeniem Chrystusa. Także i rok 2025 nie był wyjątkowy dzięki dwóm odkryciom. Pierwsze z nich jest odkrycie kamiennego monumentu w formie filaru w kształcie litery T, zawierającego wyrzeźbioną ludzką twarz. Drugim zespół zabytków, który turecki archeolog Necmi Karu z Uniwersytetu w Stambule uważa za najstarszą na świecie trójwymiarową narrację. Oba znaleziska dostarczają zupełnie nowych informacji o tym, jak przedneolityczni mieszkańcy regionu postrzegali samych siebie, a także stanowią bogaty dowód myślenia symbolicznego, rzadko poświadczanego w materiale archeologicznym z tego okresu. Filary w kształcie litery T odkrywano już na wielu stanowiskach w regionie i od dawna uważa się, że przedstawiają one postaci ludzkie. Do tej jednak pory nie znaleziono żadnego z trójwymiarowo opracowaną, wyrzeźbioną twarzą. Nowo odkryty filar, wysoki na mniej więcej 1,5 metra, wykuty w litej skale, datowany jest na 9 tysiąclecie przed naszą erą i został znaleziony wraz z 3 innymi filarami w kształcie litery T w przestrzeni mieszkalnej. Odkrycie twarzy na szczycie filaru potwierdza pogląd, że symbolizowały one ludzi. W innym miejscu stanowiska, w celowo zasypanym i opuszczonym budynku, archeolodzy natrafili na kamienną misę bez dna, wewnątrz której znajdowały się kamienna płyta, kamienne pałeczki oraz mała miseczka z zestawem kamiennych figurek przedstawiających dzika, sępa i lisa. Zwierzęta te, jak twierdzi Karu, odgrywały kluczową rolę w opowieściach przedneolitycznych społeczności. Głowę każdej z figurek, wysokiej na około 3 cm, otacza wapienny pierścień, a Karu sądzi, że zostały one umieszczone w misie w określonej symbolicznej sekwencji. Fakt, że figurki zostały ułożone obok siebie i że głowa każdej z nich została umieszczona w osobnym kamiennym pierścieniu, można interpretować jako przedstawienie różnych zwierząt dzielących ten sam los lub będących świadkami tego samego wydarzenia. Niektóre budowle traktowano jak istoty śmiertelne, które rodziły się, żyły i umierały. Dlatego odnalezienie tej kompozycji pogrzebanej wewnątrz budynku najprawdopodobniej wiąże się z procesem jego opuszczania. To, co naprawdę niezwykłe, to zdolność ludzi neolitu do przekazywania emocji i treści w tak sugestywny sposób. Tak interpretuje znalezisko turecki archeolog. Kolejne stanowisko, Karakol, Belize w Ameryce Środkowej. Po ponad 4 dekadach wykopalisk na stanowisku kultury Majów w Karakol, zespół kierowany przez archeologów z Uniwersytetu w Houston, Arlene i Diane Chase, dokonał odkrycia bez precedensu, odsłaniając grobowiec Tecapchaca, założyciela panującej dynastii tego majańskiego królestwa. W archeologii Majów niezwykle rzadko udaje się powiązać szczątki ludzkie z postacią historyczną znaną z inskrypcji hieroglificznych. Jest to zarazem jedyny grobowiec władcy, jaki kiedykolwiek odnaleziono w Karakol. Tecapchac wstąpił na tron w roku 331 naszej ery i rządził w Karakol we wczesnej fazie rozwoju tego miasta, zanim stało się ono jednym z najpotężniejszych ośrodków Majów na południowym Jukatanie. Pochówek władcy odkryto w części stanowiska, którą archeolodzy po raz pierwszy badali w roku 1993. W minionym roku zespół powrócił do tego miejsca i wykrył dużą pustą przestrzeń tuż pod poziomem, na którym zakończono wcześniejsze wykopaliska. Gdy członkowie zespołu weszli do tej przestrzeni, znaleźli prostokątną komorę grobową o wysokości około 2 metrów, której ściany pokryte były czerwonym cynobrem, co świadczy o wysokim statusie zmarłego. Wśród zabytków leżących na podłodze komory znajdowały się naczynia ceramiczne, biżuteria z jadeitu oraz rzeźbione rurki z kości, które archeolodzy na podstawie stylu datują na okres panowania Tekapczaka, zakończony około roku 350. Najbardziej niezwykłym znaleziskiem była mozaikowa maska pośmiertna z jadeitu i muszli, która niegdyś zakrywała twarz majańskiego króla. To odkrycie jest zarazem opowieścią o tym, jak szybko mogą się wydarzyć pewne rzeczy, ale też o tym, jak wielkiej cierpliwości wymagają badania. Z jednej strony to efekt ponad 1000 lat historii, a z drugiej strony dla nas było to co najmniej 40 lat pracy. Tak mówi Diane Chase, jedna z autorek tego odkrycia. Kolejne wydarzenie to odkrycie miejsca, gdzie kształtował się dawny język indoeuropejski. Zagadnienie, skąd wywodzi się język indoeuropejski, nurtuje badaczy właśnie już od XVIII wieku, od końca tego stulecia, kiedy ustalono wspólne pokrewieństwo wielu języków Europy i Azji. Język ten znany jest dzisiaj jako język praindoeuropejski, jest on w pełni rekonstruowany jako wspólny przodek wszystkich języków należących do rodziny indoeuropejskiej, którą mówi dzisiaj niemal połowa ludności świata. Wczesna forma praindoeuropejskiego przyczyniła się także do powstania języka, który ostatecznie stał się językiem chetyckim, używanym w Anatolii i będącym pierwszym językiem tej rodziny, który odłączył się od reszty języków i który został zapisany. Dowody archeologiczne, językoznawcze i genetyczne wskazują, że pewna koczownicza kultura epoki brązu, zwana kulturą grobów jamowych, Yamnaya, która trwała na stepach na północ od Morza Czarnego i wznosiła potężne kopce grobowe jako kurhany dla zmarłych wodzów, posługiwała się właśnie formą języka praindoeuropejskiego. Począwszy od roku 3100 przed naszą erą, przedstawiciele kultury grobów jamowych migrowali do Bułgarii i zachodniej Syberii, rozpowszechniając wraz z sobą swój język. Jednak ich związki z chetyckimi użytkownikami języka Anatolii pozostawały zagadką, zwłaszcza że wcześniejsze badania genetyczne nie wykazywały żadnych powiązań między tymi dwiema kulturami. Nowe badania starożytnego DNA obejmujące ponad 400 osób ze wschodniej Ukrainy i południowej Rosji pokazują, że zarówno ludność kultury grobów jamowych, jak i przodkowie użytkowników języka chetyckiego wywodzili się z różnorodnej, eneolitycznej czy też chalkolitycznej, czyli związanej z epoką miedzi w latach 4500-4300, populacji stepowych koczowników i rolników z północnego Kaukazu. Ludzie ci zawierali związki małżeńskie między sobą i grzebali zmarłych w niewielkich kopcach, przypominających późniejsze kurhany kultury grobów jamowych. Mieszkali na obszarze wokół rzeki Wołgi i Donu mniej więcej 4400-3300 przed naszą erą. Można stwierdzić, że najwcześniejsza forma języka praindoeuropejskiego niemal na pewno używana była przez tych neolitycznych ludzi. Uczeni wciąż zastanawiają się nad tym, w jaki sposób przodkowie Chetytów dotarli ze stepu do Anatolii. Jednak nowe dane genetyczne pozwalają doprecyzować pochodzenie mieszkańców i twórców kultury grobów jamowych. Sugerują one, że ci użytkownicy praindoeuropejskiego, których potomkowie rozprzestrzenili się po całej Eurazji, wywodzili się pierwotnie z niewielkiego klanu, liczącego być może zaledwie około 2000 osób, zamieszkujących tereny dzisiejszej wschodniej Ukrainy. Na szczycie góry Papura w środkowej Krecie archeolodzy badają niezwykle nietypową, kolistą budowlę. Została ona wzniesiona przez przedstawicieli minojskiej kultury epoki brązu i uważana jest za najstarszy monumentalny kompleks odkryty na wyspie. Ma on około 50 metrów średnicy i obiekt ten został zbudowany na pochyłym terenie i składa się z 8 koncentrycznych kamiennych murów, z których niektóre zachowały się na wysokość mniej więcej 1,80 m. Zewnętrzne pierścienie tworzą pomieszczenia o zbliżonej wielkości, połączone niewielkimi przejściami. W centrum konstrukcji zespół archeologów kierowany przez Danae Kontopidi i Wasiliki Sytiaki odsłonił sklepiony budynek podzielony na 4 części, którego otynkowane ściany zachowały ślady polichromii. Archeolodzy sądzą, że kompleks powstał już około 3000 lat przed naszą erą, czyli ponad 1000 lat przed rozwojem społeczeństwa pałacowego, które zdominowało późniejsze minojskie życie społeczno-polityczne i że był on użytkowany do około 1800 roku przed naszą erą. Monument był wyraźnie wspólnym przedsięwzięciem, wzniesionym tak, by był widoczny z osad na równinie Pediada poniżej oraz okolicznych szczytów i grzbietów. Jego dominująca obecność czyniła go centralnym punktem dla społeczności całego regionu. Minojscy mieszkańcy zarówno niewielkich osad wiejskich, jak i większych skupisk ludności prawdopodobnie gromadzili się na wybrukowanej kamieniem przestrzeni wewnątrz kompleksu, wystarczająco obszernej, by pomieścić znaczne tłumy. Badacze uważają, że ceramika znaleziona na terenie obiektu wskazuje, iż sieć osób zbierających się w tym miejscu mogła obejmować także mieszkańców pałacowych centrów Knossos i Mali na północnym wybrzeżu Krety, oddalonych o około 30 km. Kolisty monument pełnił funkcję wspólnej przestrzeni do okresowych uczt i praktyk rytualnych, jednak jego rola wydaje się zmieniać w zależności od przekształceń geopolitycznych oraz społecznych bądź duchowych potrzeb lokalnych wspólnot. Podczas wykopalisk pochówków łowców zbieraczy w jaskini w Wietnamie archeolog Xiao Chun-Hung z Australijskiego Uniwersytetu Narodowego zastanawiała się, jak wyjaśnić zgięte, poskładane i nienaturalnie powykręcane pozycje niektórych szkieletów. Podejrzewała ona, że ciała te zostały pierwotnie zmumifikowane w procesie suszenia dymem, opierając się na etnograficznych opisach podobnych praktyk w Azji Południowo-Wschodniej z występujących jeszcze w XX wieku. Aby sprawdzić tę hipotezę, zespół Hung przeanalizował szczątki kostne 57 osób znalezionych na 11 różnych stanowiskach w Chinach, Wietnamie i Indonezji, datowanych na okres od 10 do 2000 lat przed naszą erą. Badacze zastosowali metody polegające m.in. na naświetlaniu kości wiązkami promieni rentgenowskich oraz światłem podczerwonym. Wyniki wykazały, że wiele kości było podgrzewanych w niskich temperaturach. Na niektórych widoczne były również ślady przypaleń. Zespół doszedł do wniosku, że ciała rzeczywiście były najprawdopodobniej suszone nad ogniem. Po zmumifikowaniu i związaniu ciała były na tyle lekkie, że można je było łatwo przenosić. Ci łowcy zbieracze mogli nosić ze sobą swoich przodków, uważają archeolodzy. Gdy ciała zaczynały się rozkładać i rozpadać, decydowali się je pochować. Niektóre z tych pochówków datowane są na 10 tysięcy lat temu, co czyni je najstarszymi znanymi na świecie przykładami ludzi celowo zmumifikowanych. To, co uderza, to jak szeroko rozpowszechniona wydaje się być ta tradycja w krajach Azji Południowo-Wschodniej. Wewnątrz dużego domu w części Pompejów, zwanej regionem 9, zespół z parku archeologicznego w Pompejach odsłonił wspaniale zdobioną salę jadalną, na którą natrafili już XVIII-wieczni archeolodzy, lecz w dużej mierze ją zignorowali. Sklepione pomieszczenie otwierające się na ogród obiega rząd częściowo zachowanych kolumn pomalowanych na intensywny czerwony kolor, które obramowują freskowane panele ścienne. Archeologów zaskoczyło odkrycie, że freski te stanowią rzadki przykład megalografii, zespołu malowideł przedstawiających postacie niemal naturalnej wielkości. W tym przypadku są to członkowie orszaku Dionizosa, boga wina. Badacze nazwali rezydencję domem Thiasosu od określenia dionizyjskiego pochodu i na podstawie stylu datują freski na lata 40-30 przed naszą erą. Wśród ucztujących, ustawionych na namalowanych postumentach posągów znajdują się satyrzy grający na podwójnych fletach i składający libacje z wina. Są też tańczące kobiety, zwane menadami, prowadzone przez Dionizosa w stan ekstatycznego uniesienia. Pośrodku tylnej ściany ukazana jest kobieta prowadzona przez męskiego towarzysza Boga, aby zostać wtajemniczoną w jego misteryjny kult. Kobiety przedstawiono również podczas polowań. Motyw ten podkreślają wizerunki zarówno żywych, jak i martwych zwierząt w malowanych fryzach biegnących nad głównymi panelami. Kiedy widzimy prawdziwe kobiety przedstawiane w domach rzymskich, zazwyczaj ukazuje się je w bardziej właściwych rolach społecznych, mówią badacze. Interesujące jest to, że w domu Thiasosu mamy afirmację dzikości kobiet, bez pokazywania kontrapunktu tego, jakie powinny być w codziennym, zdyscyplinowanym życiu. Na obszarze egipskich Teb zespół archeologów sądził, że na końcu 30-stopowego korytarza, niemal po sam sufit wypełnionego rumowiskiem skalnym i osadami naniesionymi przez powodzie, natrafił na grobowiec kobiety. Jednak w miarę prowadzenia wykopalisk w komorze grobowej, archeolodzy stopniowo gromadzili dowody wskazujące, że tak nie jest. Jak mówią, nigdy nie śniliśmy nawet, że znaleźliśmy grobowiec króla, a tym bardziej grobowiec faraona z 18 dynastii, jak mówił egiptolog Piers Litterland z misji New Kingdom Research Foundation działającej na terenie królewskich Teb. Archeolodzy zauważyli, że na ścianach komory niewielkie fragmenty malowanego tynku oraz w jednym z narożników mały obszar sufitu pomalowany na niebiesko z żółtymi gwiazdami. Tymczasem grobowce królewskich kobiet z 18 dynastii, tej najbardziej znanej królewskiej dynastii Egiptu, panującej w latach 1550-1295 przed naszą erą, nigdy nie były dekorowane, a sklepienia gwiaździste były zarezerwowane wyłącznie dla królów. Na ścianach komory zespół odkrył również fragmenty amduatu, tekstu, który prowadził zmarłych faraonów przez niebezpieczną nocną podróż ku ponownemu zjednoczeniu ze słońcem o świcie. Za 18 dynastii ilustracje amduatu w grobowcach stanowiły także wyłączne prerogatywy faraonów. Mimo to członkowie zespołu wahali się, czy uznać, że odkryli pochówek faraona. Początkowo tłumaczono te dekoracje jako prawdopodobne wyjątki od reguł ustalonych przez egiptologów. Nie da się wystarczająco podkreślić, jak bardzo człowiek niechętnie akceptuje coś tak niezwykłego. Umysł szuka każdego innego wyjaśnienia, ponieważ konsekwencje uznania tego grobowca za królewski są ogromne. Dopiero kolejny dowód pozwolił zespołowi upewnić się, że odkryli nie tylko grobowiec faraona, lecz konkretnie grób Totmesa II, który panował w latach 1492-1479, czwartego władcy dynastii, do której należeli także Amenhotep III, Echnaton czy Tutanchamon. Archeologom udało się zrekonstruować fragmenty alabastrowego naczynia z inskrypcją dedykacyjną. Wielka małżonka królewska, jego umiłowana, Hatshepsut, wzniosła ten pomnik dla swego brata, króla górnego i dolnego Egiptu, Aaheper-Enre, prawdziwego głosem. Jedynym faraonem, który był mężem Hatshepsut, był jej przyrodni brat, Totmes II. Później archeolodzy odnaleźli zakrzywiony rant kolejnego alabastrowego naczynia, zawierającego niemal identyczną dedykację królowej dla jej męża. W ten sposób odnaleziono ostatni dotąd nieodkryty grobowiec faraona XVIII dynastii. Chociaż w ciągu ostatnich dwóch stuleci archeolodzy wydobyli ze stanowisk w Mezopotamii około 500 tysięcy, a niektórzy twierdzą, że wręcz milion tabliczek zapisanych pisem klinowym, blisko połowa tych tekstów przechowywanych dziś w muzeum na całym świecie nie została dotąd gruntownie opracowana ani opublikowana. Dopiero zastosowanie nowych technologii pozwoliło badaczom choć częściowo zmierzyć się z ogromną liczbą tych zabytków. W roku 2025 wielkim sukcesem było rozszyfrowanie nowego, wcześniej nieznanego hymnu, który wychwala Babilon jako pierwsze miasto w dziejach. Hymn sławi również mieszkańców Babilonu oraz ich bóstwo opiekuńcze, Marduka. To tekst, który ma cię indoktrynować miłością do własnego miasta, mówi asyriolog Enrique Jimenez z Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium. Jimenez oraz inny asyriolog Anmar Fadil z Uniwersytetu Bagdackiego badali dużą część tabliczki zawierającej fragment hymnu przechowywanej w Muzeum Irackim, a wydobytej w latach 80. ubiegłego wieku z biblioteki w starożytnym mieście Sippar. Po dokonaniu transliteracji tekstu wykorzystali modele sztucznej inteligencji do wyszukiwania zbieżności z innymi tabliczkami. Badacze zidentyfikowali 30 fragmentów pochodzących z 20 różnych tabliczek zawierających części tego samego hymnu. Bez pomocy sztucznej inteligencji proces ten zająłby lata, jeśli nie dekady, albo wręcz byłby niemożliwy. W ciągu 150 lat badań nad pisem klinowym badacze znaleźli około 6 tysięcy miejsc, w których różne połamane fragmenty tabliczek do siebie pasowały. My natomiast dzięki sztucznej inteligencji odnaleźliśmy 1500 takich miejsc w ciągu ostatnich 5 lat. Tak mówi Jimenez. Jimenez i Fadlin zrekonstruowali około 2/3 hymnu, który jak szacują pierwotnie liczył około 250 wersów i został skomponowany prawdopodobnie w drugiej połowie drugiego tysiąclecia przed naszą erą. Oprócz panegiryku na cześć Babilonu hymn zawiera wiele wcześniej nieznanych informacji, takich jak wyliczenie obowiązków babilońskich kapłanek, które według tekstu pełniły także funkcję położnych. W odróżnieniu od większości literatury mezopotamskiej, król nie odgrywa w tym hymnie roli centralnej. Ciekawe jest to, że Babilończycy przedstawiają się jako wspólnota, a perspektywa króla w ogóle się tu nie pojawia. Mówią, jesteśmy starsi niż jakikolwiek król, który może nadejść. Królowie przychodzą i odchodzą, ale Babilończycy pozostaną na zawsze. To naprawdę niezwykłe znalezisko, jak podkreśla Jimenez. Huanchaco w Peru. Znaleziono tam luksusowy pochówek odkryty na stanowisku Pampa La Cruz, datowany na okres pomiędzy 850 a 1000 naszej ery. Dając wgląd w epokę, w której słabła kontrola starszych kultur nad północnym wybrzeżem Peru, a rosły wpływy nowszych. Ten niezwykły grób prezentuje charakterystyczny hybrydowy styl artystyczny, który odzwierciedla wyraźne oddziaływanie górskiej kultury Huari na dobrze ugruntowane lokalne tradycje kulturowe, takie jak tradycje mocze, mówi archeolog Gabriel Prieto z Uniwersytetu Florydy. W grobie znajdowały się szczątki dwóch starszych mężczyzn. Jeden z nich siedział z nogami ułożonymi w pozycji lotosu, typowej dla kultury Huari. Został pochowany z drewnianym lustrem w kształcie antropomorficznego kraba, wykonanym przy użyciu technik Huari, ale utrzymanym w lokalnym stylu mocze. Miał także krążek uszny inkrustowany kamieniami półszlachetnymi i egzotycznymi muszlami, zdobiony przedstawieniami zwierząt w stylu charakterystycznym dla Huari. Drugi mężczyzna również został pochowany w pozycji siedzącej, tradycyjnie dla obszarów górskich. W jego wyposażeniu grobowym znajdował się nóż ze stopu miedzi, przedstawiający antropomorficzną postać trzymającą maczugę wojenną, wykonany w wyraźnie moczajskim stylu artystycznym. Ceramiczne naczynia złożone w grobie obu mężczyzn stanowią kolejne przykłady przejściowego charakteru tego okresu. Przykładowo naczynie znalezione przy mężczyźnie w pozycji lotosu łączy typowe motywy górskie z formą, która nie jest ani ściśle górska, ani nie należy do kultury mocze. Odkrycie w Pampa La Cruz, podsumowuje Prieto, stanowi kluczowy moment społecznej i politycznej rekonfiguracji na północnym wybrzeżu Peru. Duża neolityczna społeczność rolnicza w Çatalhöyük w południowej Anatolii od dawna intrygowała archeologów jako możliwy przykład społeczeństwa matriarchalnego. Interpretacja ta opierała się na odkryciu na stanowisku figurek o przesadnie zaznaczonej anatomii kobiecej, identyfikowanych jako boginie płodności. Niektórzy badacze wysuwali teorię, że rzeźby te były czczone przez wyznawców kultów bogini matki. Do niedawna brakowało jednak dowodów na to, by kobiety lub mężczyźni w Çatalhöyük posiadali wyższy status społeczny. Najnowsze badania, zakrojone na szeroką skalę, badania genetyczne, przekonująco wykazały, że w społeczności tej dominowała struktura społeczna skoncentrowana wokół kobiet. Zespół badaczy przeanalizował DNA 131 osób pochowanych w 35 domach na wschodnim tylu Çatalhöyük. Zamieszkały w okresie od 7150 do 5950 przed naszą erą. Materiał genetyczny pozyskiwano głównie z kości skalistej czaszki chroniącej ucho wewnętrzne, a częściowo także z zębów. W Twardość i gęstość zarówno kości skalistej, jak i zębów sprzyjają zachowaniu DNA przez niezwykle długi czas. Po raz pierwszy udało się dzięki temu ustalić biologiczną płeć niemowląt i dzieci pochowanych w Chattahoochee, czego nie dało się określić na podstawie samych szczątków kostnych. Dysponując tymi danymi, badacze stwierdzili, że dziewczynki i dzieci płci żeńskiej aż 5-krotnie częściej niż chłopcy były wyposażane w dary grobowe. Wydaje się, że była to bardzo silnie zakorzeniona praktyka i zwyczaj, mówi Mehmet Sommer, genetyk ewolucyjny z Bliskowschodniego Uniwersytetu Technicznego. Analiza zespołu wykazała również, że osoby pochowane w jednym domu były zwykle spokrewnione w linii matczynej, co sugeruje, że kobiety pozostawały związane ze swoim domem, podczas gdy mężczyźni opuszczali go, aby dołączyć do gospodarstw swoich partnerek. Eren Yunji, genetyk ewolucyjna z tego samego uniwersytetu, podkreśla, że nie jest jasne, jakie konsekwencje miało w Chattahoochee organizowanie społeczeństwa wokół kobiet i faworyzowanie ich w pochówkach. Sugeruje jednak, że mogło zapobiegać rozwojowi stratyfikacji społecznej. Być może bardziej kobieco zorientowane praktyki, a także fakt, że kobiety mogły mieć większy wpływ na sprawy społeczne, pomagały utrzymać bardziej egalitarne relacje. Tu można dodać, że w badaniach nad Chattahoochee biorą udział także polscy archeolodzy z Uniwersytetu Adama Mickiewicza pod kierunkiem profesora Martyniaka. Genetyka. John Hawkes jest profesorem antropologii na Uniwersytecie Wisconsin-Madison. Prowadzi również blog poświęcony paleoantropologii. Ukończył Kansas State University, uzyskując dyplomy z języka francuskiego, języka angielskiego oraz antropologii. Tytuł doktora antropologii otrzymał na Uniwersytecie w Michigan za rozprawę pod tytułem Ewolucja wielkości populacji ludzkiej, synteza danych paleontologicznych, archeologicznych i genetycznych. Obecnie jest pracownikiem Wydziału Antropologii na Uniwersytecie Wisconsin-Madison, prowadząc zajęcia m.in. z ewolucji człowieka, antropologii biologicznej oraz paleoekologii homininów. W 2014 roku Hawkes uruchomił kurs internetowy Human Evolution Past and Future – Ewolucja człowieka, przeszłość i przyszłość. Hawkes uważa, że ewolucja człowieka w rzeczywistości przyspieszyła w ostatnich czasach historycznych, w przeciwieństwie do powszechnego przekonania, iż ewolucja biologiczna została zdominowana i unieważniona przez ewolucję kulturową. Najnowsze ustalenia na ten temat omawiam też na swoim blogu. Za najważniejsze wydarzenie okolicznościowe 1925 Hawkes uznał rozpoznanie tzw. homo longi, smoczego człowieka. Jak pisze, trudno mi sobie wyobrazić, czy ktokolwiek mógłby w tym roku konkurować z Fu Xiaomei o miano autora najważniejszych odkryć z zakresu badań na starożytnym DNA. Największa zagadka paleoantropologii została zarysowana 15 lat temu, kiedy odkryto, że licząca sobie 80 tysięcy lat kość palca z jaskini Denisowa w Rosji nie należała do tego, kogo wszyscy się spodziewali. W czerwcu ubiegłego roku zespół badawczy FU wreszcie nadał twarz tej tajemniczej grupie znanej jako Denisowianie, łącząc genom mitochondrialny i proteom czaszki z Harbinu datowanej na 146 tysięcy lat temu właśnie z tą grupą. Czaszka z Harbinu została nazwana Homo longi przez Ji Changa i jego współpracowników po jej odkryciu i bywała powszechnie określana w prasie przez dziennikarzy, a także przez badaczy mianem Long Zhen, czyli człowiek smok. Czaszka ta jest bardzo podobna do innych skamieniałości środkowo-pleistoceńskich z Chin, w tym do czaszki z Dali, co oznacza, że jedna z zagadek dotyczących Denisowian została rozwiązana. Nie były to jedyne istotne wydarzenia związane z Denisowianami. Otóż w kwietniu Takumi Tsutaya i współpracownicy jego zespołu opublikowali wyniki analiz proteomicznej żuchwy wydobytej z dna morskiego w cieśninie Penghu w okolicach Tajwanu, wykazując, że należała ona do mężczyzny wchodzącego w skład szerszej populacji Denisowian. Potrajanie wątków dotyczących Denisowian, pisze Hawkes, nie było celem jego corocznych podsumowań. Jednak w październiku tegoż roku Stephanie Peyrin i jego współpracownicy opublikowali genom o wysokim pokryciu pozyskany z trzonowego zęba, oznaczonego jako Denisowa 25, datowanego na 200 tysięcy lat temu. Jest to najstarszy genom o wysokim pokryciu, jaki dotąd opisano w badaniach. Dodanie nawet jednego tak wczesnego punktu danych powoduje zaskakująco duże zmiany w niektórych wynikach. Na przykład model uwzględniający nowy genom sugeruje, że afrykańscy przodkowie ludzi współczesnych oddzielili się od przodków Neandertalczyków i Denisowian między 825 a 694 tysiące lat temu. Być może o 50 do 100 tysięcy lat wcześniej niż wskazywały wcześniejsze szacunki. Tymczasem osobnicy Denisowa 3 oraz hybryda Denisowa 16 już wcześniej pokazały, że mieszanie się tych grup z Neandertalczykami zachodziło bardzo często. Osobnik Denisowa 25 dodaje temu procesowi głębszy wymiar czasowy, sięgający jeszcze wcześniejszej populacji Neandertalczyków. Genom ten potwierdza również bardzo wczesne przenikanie superarchaicznego komponentu genetycznego do wczesnych Denisowian. Analiza ta dostarcza wielu szczegółów dotyczących domieszki genetycznej między Denisowianami a ludźmi współczesnymi, w tym obserwacji, że szacowany udział domieszki rośnie po dodaniu drugiego genomu denisowiańskiego do analiz. Zawiera ona także bogaty materiał dotyczący zmienności funkcjonalnej genomów Denisowian. Jest to badanie, do którego z pewnością będą wracać badacze w kolejnych latach. Pompeje są bardzo słynnym stanowiskiem archeologicznym. Już wspominaliśmy je w top 10 w znalezisk archeologicznych ubiegłego roku. W tym przypadku chodzi jednak o znalezisko genetyczne. W 1863 roku Giuseppe Fiorelli kierował wykopaliskami i zauważył, że puste przestrzenie w stwardniałym popiele wulkanicznym są negatywowymi odlewami ludzkich ciał. Wlał do nich gips paryski, poczekał aż stwardnieje, po czym kontynuował wykopaliska, odsłaniając gipsowe odlewy dawnych mieszkańców. Możliwość zobaczenia ofiar Wezuwiusza w chwili ich śmierci wywołała natychmiastowo wielką sensację. Dziś na terenie stanowiska znajdują się ponad 100 takich gipsowych odlewów. Przez lata narastały opowieści na temat niektórych z tych postaci. Na przykład w domu złotej bransolety dorosły, noszący złotą bransoletę, trzymający na kolanach dziecko, był przez długi czas uznawany za matkę z dzieckiem. Inne osoby znalezione w tym samym domu także uważano za członków tej samej rodziny. Jednak w ubiegłym roku Elena Pilli i jej współpracownicy przeprowadzili analizy genetyczne kości pochodzące z 14 spośród 86 gipsowych odlewów, które były w trakcie konserwacji. W 5 przypadkach zachowało się DNA wystarczające do zbadania pochodzenia i pokrewieństwa. Nawet na podstawie tak niewielkiej liczby osób wyniki pokazały, że niektóre długo utrwalone opowieści były fikcją. Matka z złotą bransoletą okazała się w rzeczywistości mężczyzną, a dziecko nie było z nim spokrewnione. Żadna z 4 osób znalezionych w tym domu nie była z sobą spokrewniona. 2 osoby odkryte w domu kryptoportyku zakończyły życie dotykając się nawzajem. Przez długi czas interpretowano je jako siostry obejmujące się w chwili śmierci. Jednak DNA jednej z tych osób wykazało, że był to mężczyzna. Pilli i współpracownicy kończą swoje badania uwagą, że narracje tworzone na podstawie tak ograniczonych danych są niewiarygodne. Jeden z problemów jest przenoszenie współczesnych wyobrażeń o zachowaniach związanych z płcią i o pokrewieństwie na społeczności starożytne, w których obowiązywały inne normy kulturowe. Innym jest skłonność wcześniejszych pokoleń badaczy do manipulowania ułożeniem ciał lub nadmiernego podkreślania niektórych aspektów materiału dowodowego. Kolejne badanie genetyczne dotyczyło małżeństw w społeczności Awarów z Panonii. Jednym z najcenniejszych zastosowań badań na starożytnym DNA jest pomoc w rozumieniu relacji między kulturą a genealogią. Gdy ludzie przemieszczają się masowo z jednego miejsca do drugiego, zabierając ze sobą swoją kulturę, pojawienie się nowej kultury oraz nowych linii genealogicznych bywa łatwo dostrzegalne. Znacznie trudniej było jednak uchwycić genealogiczne skutki handlu lub wymiany między już ukształtowanymi ośrodkami osadniczymi. Tego rodzaju analizy stały się możliwe dzięki odkrywaniu krewnych genealogicznych pochodzących z odległych stanowisk. Dobrze zaprojektowane badania opublikowane w styczniu przez Kewanga i jego współpracowników dotyczyły dwóch cmentarzysk z późnego okresu awarskiego w pobliżu Wiednia, datowanych na VII lub VIII wiek. Awarowie wywodzili się jako ludy stepowe, zanim osiedli na Europie Środkowej, na północ od wschodniorzymskich prowincji bałkańskich, wywodzili się z pogranicza Mongolii i Mandżurii. Wang i jego zespół przebadali niemal wszystkie szkielety z późnego okresu awarskiego z obu cmentarzysk. Lebersdorf 155 osób oraz Medling an der Goldenen Stiege 485 osób. Dodatkowo uwzględniono 83 osoby z pobliskiego cmentarzyska Czokorgasse, aby spróbować odtworzyć genealogię łączące poszczególne jednostki. Wszystkie te cmentarzyska leżą w promieniu 20 km od siebie i reprezentują kulturowo podobne społeczności, żyjące w tym samym czasie, stosujące te same praktyki pogrzebowe i używające podobnych zabytków odzwierciedlających status społeczny. Tym bardziej zaskakujące jest to, że istnieje niewielkie podobieństwo genetyczne między ludźmi z Lebersdorf, których pochodzenie w dużej mierze wywodzi się ze wschodniej Eurazji, czyli z pogranicza Mongolii i Mandżurii, a pochówkami z Medling, które genetycznie przypominają inne, pobliskie populacje Europy Środkowej. Szczególnie uderzające są liczne przypadki bliskich krewnych genealogicznych, które Wang i współpracownicy zidentyfikowali między osobami z Lebersdorf, a innymi cmentarzyskami położonymi setki kilometrów dalej na wschód, na nizinie węgierskiej. W przypadku Medling takich przykładów prawie nie było. Zamiast tego wykazano dość liczne powiązania genealogiczne z pobliskim cmentarzyskiem Czokorgasse. Jak zauważają autorzy, ludzie z Lebersdorf w tym okresie zdają się poszukiwać partnerów małżeńskich w określonych grupach, koncentrując się na awarskim centrum osadniczym. Dla mieszkańców Medling sytuacja wyglądała inaczej. Dwie grupy o tak odmiennych wzorcach zawierania małżeństw, funkcjonujące jednocześnie w ramach wspólnego kontekstu kulturowego, to zjawisko, które obserwujemy również dziś w wielu miejscach, lecz które w przeszłości bywa niemal niewidoczne. Jest to wyjątkowo interesujące studium przypadku. Pustynia Sahara zajmuje dziś powierzchnię ponad 7 milionów kilometrów kwadratowych, czyli niemal tyle, ile wynosi obszar Australii. Znaczna część pustyni jest bardzo słabo zaludniona przez grupy pasterzy, beduinów czy tuaregów, z nielicznymi większymi ośrodkami osadniczymi przy oazach, gdzie można znaleźć wodę. Między 15 a 5 tysięcy lat temu sytuacja wyglądała inaczej. Centralna Sahara posiadała płytkie jeziora i strumienie, dobrze nawodnione tereny trawiaste oraz zarośla. Okres ten znany jest jako afrykański okres wilgotny. W roku 2025 badania prowadzone przez Nadę Salem i jej współpracowników zwróciły uwagę na ludzi, którzy rozkwitli w tej zielonej Saharze. Uzyskali oni genomy dwóch osób wydobytych ze schroniska skalnego Takarkori na skraju południowo-zachodniej Libii. Osobników datowanych radiowęglowo na okres mniej więcej 7 a 6 tysięcy lat temu, czyli 5 tysięcy, 4 tysiące lat przed naszą erą. W górach Tadrapt Akakus ludzie ci hodowali bydło, owce i kozy. Płynąca w pobliżu woda Wadi Takarkori umożliwiała im prowadzenie gospodarki mieszanej, obejmującej również łowiectwo i rybołówstwo. Rozległe malowidła naskalne ukazują barwne i dynamiczne społeczeństwo. Salem i jej współpracownicy odkryli, że większość pochodzenia genetycznego osób z Takarkori stanowi głęboka, starożytna, wcześniej nierozpoznana linia genetyczna. To głębokie pochodzenie dzieli wspólny pień z populacją założycielską, która rozprzestrzeniła się z Afryki do Eurazji ponad 50 tysięcy lat temu. Zidentyfikowanie tej linii pozwoliło badaczom na nową interpretację wyników dotyczących genomów sprzed 15 tysięcy lat ze stanowiska Tafforalt w Maroku. Ludzie ci, reprezentujący ibero-maurusjańską kulturę łowiecko-zbieracką, wykazali powiązania z genomami z Takarkori, co sugeruje, jak szeroko rozpowszechniona była ta linia w późnym pleistocenie. Badania te pomagają lepiej zrozumieć kontekst wprowadzenia pasterskiego trybu życia do Afryki Północnej. Sama idea hodowli zwierząt mogła przybyć z południowo-zachodniej Azji wraz z udomowionymi rasami, jednak przepływ genów od wcześniejszych ludów lewantyńskich nie odegrał istotnej roli w populacji Takarkori. Odkrywanie nieoczekiwanych linii genetycznych stało się częstym zjawiskiem w epoce badań nad starożytnym DNA. Przypadek ten jest szczególnie interesujący, ponieważ pomaga umiejscowić populacje założycielskie tzw. wyjścia z Afryki, out of Africa, w północno-wschodniej Afryce. Niektórzy archeolodzy od dawna uważali, że cykle wzrostu liczby ludności i migracji w Zielonej Saharze miały kluczowe znaczenie dla ostatecznych migracji ludzi współczesnych do Eurazji. Wyniki Stacker-Cory pokazują jednak, że zazielenienie Sahary nie spowodowało znaczącego napływu genów ani z południa, ani z powrotem do Afryki z Lewantu. Obszarem przygotowawczym dla tych migracji pozostawała sama Sahara. Selekcja naturalna pod kątem mikroelementów jest jednym z najważniejszych czynników w niedawnej ewolucji. Wynika ona bezpośrednio z diety. Procesy rolnicze zmieniły dostępność składników odżywczych, sprawiając, że kalorie pochodzą w znacznie większym stopniu z bogatych w węglowodany zbóż, alkoholu czy mleka. Mniej oczywiste są zmiany dotyczące minerałów, takich jak selen i cynk, których dostępność ostatecznie zależy od ich występowania w glebach i lokalnych roślinach. Takie mikroelementy mają jednak istotny wpływ na zdrowie, a niektóre ludzkie geny wpływają na to, jak organizm je przyswaja i przetwarza. W październiku trójka badaczy Jasmine Rees, Sergi Castellano i Aida Andres opublikowali syntezę badań nad tym, jak mikroelementy wpływały na dobór naturalny na całym świecie. Zidentyfikowali oni kilka przypadków lokalnej adaptacji, z których część zachodziła równolegle w różnych populacjach. Na przykład zarówno Majowie, jak i łowiecko-zbieracka ludność Mbuti z Afryki żyją w środowiskach ubogich wiot i u obu tych grup zidentyfikowano zestawy genów, które mogą odzwierciedlać przystosowanie do niskiej dostępności jodu. W Azji Wschodniej populacje takie jak Jakuci czy Japończycy wykazują wyraźne dowody adaptacji do gleb ubogich w selen. Wiele z tych sygnałów składa się z wariantów kilku genów. Jest to wzorzec zmian nazywany adaptacją oligogeniczną, co oznacza, że od 3 do 10 genów może wspólnie oddziaływać, wywierając stosunkowo duży wpływ na daną cechę. Taki wzorzec ewolucyjny może być szczególnie istotny dla ludzi migrujących do nowych regionów i napotykających odmienne środowiska. Podobne zjawiska obserwowano w innych kontekstach, takich jak pigmentacja skóry, przystosowanie do dużej wysokości czy odporność. Ludzie żyjący współcześnie wykazują pewne wyraźne różnice w budowie szkieletu i uzębienia w porównaniu z Neandertalczykami i Denisowianami. Ustalenie genetycznych korelatów tych różnic fenotypowych okazało się jednak trudnym zadaniem. Wczesne badania koncentrowały się na różnicach w sekwencjach kodujących aminokwasy, lecz takich różnic między ludźmi współczesnymi a genomami archaicznymi jest zaskakująco niewiele. Wielu badaczy zwracało więc uwagę na to, że to niezmienność w genach kodujących białka napędzała ewolucję człowieka współczesnego, lecz sposób regulacji genów z naciskiem na elementy regulatorowe i metylację jako klucz do zrozumienia ekspresji genów. Coraz większym obszarem badań staje się zatem trójwymiarowa konfiguracja genomu. Regulacja genów zależy bowiem częściowo od fizycznej bliskości motywów sekwencyjnych powstającej po zwinięciu i zapętleniu chromatyny zawierającej DNA w struktury trójwymiarowe. W preprincie zaktualizowanym we wrześniu Evan MacArthur i jej współpracownicy przedstawiają postępy w badaniach nad organizacją genomu 3D u Neandertalczyków i Denisowian. Uzyskane wyniki są zdaniem Hawksa fascynujące. Badacze zidentyfikowali od 60 do 75 fragmentów genomu w danych archaicznych ludzi, których sekwencje archaiczne wykazują silne różnice w organizacji genomu 3D w porównaniu ze wszystkimi próbkami ludzi współczesnych. To niewiele, jednak analiza funkcji genów w tych obszarach przyniosła interesujące rezultaty. Dotyczą one funkcjonowania oczu, mózgu, skóry, włosów oraz niektórych cech szkieletowych. Organizacja genomu w trzech wymiarach może być kluczem do zrozumienia niektórych procesów introgresji genów neandertalskich do populacji współczesnych. MacArthur i współpracownicy pokazują, że obszary genomu o dużej zmienności organizacji 3D u dzisiejszych ludzi częściej zawierają warianty pochodzące z introgresji, natomiast regiony wykazujące duże różnice w organizacji 3D między genomami neandertalczyków i ludzi współczesnych rzadziej podlegają introgresji. Wskazują oni również miejsca, w których introgresja doprowadziła do upodobnienia wzorca organizacji genomu 3D u niektórych osób z Eurazji do konfiguracji neandertalskiej. Ostatnia dekada przyniosła kilka szeroko zakrojonych syntez dotyczących rozprzestrzeniania się ludzi na kontynencie amerykańskim, a zwłaszcza południowoamerykańskim. W mniejszej skali badacze analizowali zapisy DNA z poszczególnych regionów. W ubiegłym roku Javier Maravel-López i jego współpracownicy przedstawili wyniki badań obejmujących ponad 200 starożytnych genomów z obszaru rozciągającego się od rzeki Paraná po Andy oraz wzdłuż 20 stopni szerokości geograficznej od północnego Paragwaju po Bahia Blanca, czyli tzw. południowy stożek Ameryki. Ludność tego regionu bardzo szybko po pierwszym przybyciu wykształciła charakterystyczną linię genetyczną. Starożytny genom sprzed około 10 tysięcy lat wykazuje już wzorzec dryfu genetycznego, odróżniający te właśnie osoby od innych grup w Ameryce Południowej, a zarazem wskazujący na pewną wspólnotę z późniejszymi mieszkańcami tego samego obszaru. Ta tożsamość genetyczna pozostawała wyraźna przez długi czas, nawet gdy społeczności tego regionu mieszały się z populacjami sąsiednimi. Na północno-zachodnim krańcu badanego obszaru starożytni mieszkańcy mieszali się z populacjami centralnych Andów, tym z populacją Tiwanaku i grupami pokrewnymi. Na południu natomiast natrafiali na potomków innej, szybko różnicującej populacji, która rozszerzała swój zasięg na obszar Pampy. Łatwo jest nie docenić ogromnych przestrzeni lądowych Ameryki Południowej. W tym roku nagłówki medialne obwieszczały, że jakaś nieznana linia genetyczna pozostawała odizolowana przez 8 tysięcy lat. W rzeczywistości badanie nie mówi o tym wprost. To, co faktycznie miało miejsce, to szybki wzrost liczby ludności, a następnie dyfuzja ludzi do regionu i z niego. Zrozumienie tego wzorca może przybliżyć nas do rekonstrukcji struktury populacji przodków zarówno w obu Amerykach, jak również w Eurazji. Wielu rdzennych mieszkańców Stanów Zjednoczonych interesuje się tym, co genetyka może ujawnić na temat ich genealogii i historii, ale zarazem zachowują przy tym pewną ostrożność. Przez niemal dwa stulecia archeolodzy wypracowali sobie bowiem dosyć złą reputację wśród rdzennych mieszkańców Ameryki, często ignorując rdzenną historię i prowadząc wykopaliska na miejscach świętych, a także wywożąc szczątki ich przodków do muzeów. W ciągu ostatnich 20 lat wielu badaczy zajmujących się starożytnym DNA zbudowało jednak silniejsze relacje z tymi plemionami. Relacje te doprowadziły do lepszego poznania i większego zaufania wobec badań nauk nad przeszłością. W minionym roku dokonano znakomitego przykładu współpracy pomiędzy tymi grupami badawczymi oraz ludnością lokalną. Otóż zespół badawczy Eske Willerslewa z Kopenhagi współpracował z mieszkańcami Picuris Pueblo w stanie Nowy Meksyk, koncentrując się na pochodzeniu dzisiejszych członków tej społeczności oraz ich związkach z przodkami z kręgu kultur Pueblo. Kluczowym elementem tego projektu było zobowiązanie do zapewnienia suwerenności danych dla społeczności Picuris Pueblo przez cały okres współpracy. Pobierając próbki zarówno od osób żyjących współcześnie, jak i od osobników ostatniego tysiąclecia zachowanych archeologicznie, badanie dostarczyło wyraźnego obrazu dużej i zróżnicowanej populacji sprzed pojawienia się Europejczyków w tym regionie. Dane wykazały również silne powiązania pomiędzy ludnością Picuris a przodkami kultury Pueblo, które zamieszkiwali kanion Chaco, około 250 km na zachód. Ten element badań potwierdzał tradycje ustne przekazywane przez społeczność Picuris oraz inne grupy. Praca ta może również pokazywać, w jaki sposób badania prowadzone z inicjatywy lokalnej społeczności pomagają naprawiać relacje zniszczone w poprzednich latach przez archeologów czy genetyków. Badania DNA z kanionu Chaco opublikowane w roku 2017 stały się jednym z głośnych przypadków, w których badacze przystąpili do sekwencjonowania starożytnego DNA bez jakiejkolwiek konsultacji z potomkami badanej społeczności. W antropologii i genetyce człowieka powszechnie uznaje się dziś, że współpraca z potencjalnymi potomkami prowadzi do lepszych i dokładniejszych wyników naukowych. Efekt ten wyraźnie widać w nowym badaniu dotyczącym Picuris, w którym udział społeczności w znaczący sposób pogłębił interpretację uzyskanych wyników genetycznych. Ostatnie odkrycie genetyczne dotyczy trądu. Do 2008 roku naukowcy sądzili, że ta choroba występująca na całym świecie była zawsze wywoływana przez bakterię Mycobacterium leprae. Wówczas jednak zidentyfikowano drugi patogen, Mycobacterium lepromatosis. Po raz pierwszy stwierdzono go w obu Amerykach, a później notowano kilka przypadków u ludzi w Eurazji. Następnie badacze wykryli ten patogen także w niektórych zmianach chorobowych występujących u rudych wiewiórek w Wielkiej Brytanii. Pojawiło się więc pytanie, czy był to nowo wyłaniający się patogen, czy raczej długo zaniedbywany i niedostrzegany. W maju ubiegłego roku opublikowano wyniki zakrojonego na ogromną skalę badania kierowanego przez Marię Lopopolo, obejmującego szerokie przesiewowe analizy genomów bakteryjnych pochodzących od ponad 400 żyjących pacjentów oraz 389 starożytnych genomów z obszaru obu Ameryk. Badacze wykryli pierwszą bakterię, lepromatosis, w 34 współczesnych przypadkach, głównie z USA i Meksyku. Znaleźli także 3 starożytne genomy zawierające tę bakterię, jeden z Kanady i 2 z Argentyny, wszystkie pochodzące z okresu przed kontaktu z Europejczykami. Dowodzi to, że zakażenie bakterią lepromatosis było szeroko rozpowszechnione wśród rdzennych ludów obu Ameryk w czasach prekolumbijskich. Najbardziej fascynującym elementem tego badania jest oszacowanie czasu rozdzielenia ewolucyjnego między obu bakteriami. Zastosowane modele wykazują na 2 możliwe daty, między 795 i 660 tysięcy lat temu lub alternatywnie między 2,5 a 1,5 miliona lat temu. Każdy z tych wariantów sugerowałby migrację przodków jednego z kladów z Eurazji do obu Ameryk lub w przeciwnym kierunku. Przypadki występowania lepromatosis u rudych wiewiórek, być może nabyte po introdukcji wiewiórek szarych z Ameryki Północnej do Wielkiej Brytanii, mogą wskazywać na możliwość, że patogen był przenoszony przez ssaka przez Beringię, nie będącego oczywiście człowiekiem ssaka, gdzie zetknęli się z nim pradawni mieszkańcy Ameryk. Najbardziej oczywistym gatunkiem, który mógł rozprzestrzeniać lepromatosis w czasach prehistorycznych, jest jednak sam człowiek. Interesujące jest rozważenie, czy dawni ludzie mogli zarazić się tą chorobą trądu w wyniku jeszcze wcześniejszych kontaktów z Denisowianami lub też innymi homininami. A teraz 10 odkryć natury filologicznej. Za najważniejsze uznać chyba należy odczytanie pisma cywilizacji i kultury z miasta Teotihuacan w Meksyku. W okresie swojego rozkwitu w epoce klasycznej, latach od 1 do 650 roku oczywiście naszej ery, Teotihuacan nie miało sobie równych pod względem wpływów w całej Mezoameryce. Miasto miało ogromne rozmiary i pozostawało bez porównania aż do powstania wielkich zespołów miejskich późnoklasycznego okresu Azteków, czyli 1000 lat później największym miastem Ameryki Środkowej. U szczytu swojej potęgi Teotihuacan było nie tylko stolicą ekspansjonistycznego państwa, ale także sercem wieloetnicznej i pluralistycznej kultury wyżej środkowego Meksyku, której miasta państwa rozciągały się na obszar Kotliny Meksykańskiej i sąsiednich regionów. W okresie największego rozwoju liczba ludności miejskiej mogła sięgać nawet 125 tysięcy mieszkańców, co czyniło Teotihuacan jednym z największych skupisk ludzkich na półkuli zachodniej. Teotihuacan nie było jedynie siedzibą ekspansjonistycznych przywódców i wojowniczych zakonów militarnych, lecz także społeczeństwem miejskim i kosmopolitycznym, dla którego horyzontem był cały świat mezoamerykański. I choć dzisiaj miejsce to uchodzi za symbol meksykańskiej przyszłości narodowej, w rzeczywistości niewiele wiadomo o ludziach, którzy tam żyli w starożytności. Poza tym, że miasto było etnicznie zróżnicowane, a jego dzielnice zamieszkiwały grupy ludów z wielu regionów Mezoameryki. Z milionami odwiedzających rocznie jest to jedno z najczęściej zwiedzanych stanowisk archeologicznych obu Ameryk. Niemniej jednak powtarza się dzisiaj, że przynależność etniczna i językowa mieszkańców Teotihuacan pozostaje zagadką, być może niemożliwą do rozwiązania. Tymczasem badacze, m.in. z Uniwersytetu Kopenhaskiego, argumentują, że znaki pisma z Teotihuacan są zapisem wczesnej formy języka z rodziny Uto-Aztek. Język ten miał być praprzodkiem późniejszych języków takich jak Nahuatl, język Azteków oraz języki Kora i Huichol. Dzięki temu odkryciu możliwe jest nie tylko odczytanie inskrypcji malowanych na ścianach i ceramice, ale także lepsze zrozumienie tożsamości mieszkańców Teotihuacan i ich późniejszych językowych połączeń z późniejszymi kulturami Mezoameryki. Badacze używają rekonstruowanych form językowych bliskich czasom funkcjonowania miasta, aby odczytywać znaki, które w niektórych miejscach działają tak jak rebusy, obrazy reprezentujące dźwięki lub też słowa, co pozwala tłumaczyć ich znaczenie. Podsumowując, można powiedzieć, że dokonano przełomu w epigrafii miasta Teotihuacan, wskazując, że to jedno z dawnych miast Ameryki miało własny system pisma powiązany z proto-uto-azteckim językiem, co może zmienić nasze rozumienie kultury i języków Mezoameryki z tego okresu, gdyż nie sądzono, że z tak dawnej epoce mogły pojawić się tam już ludy uto-azteckie. Przez ponad 100 lat tajemnicze, liczące około 2400 lat inskrypcje z Omanu, z regionu Zufar, pozostawały nieodczytane. Językoznawca Ahmed Al-Jallat ogłosił jednak przełom. Udało mu się rozszyfrować główny wariant tzw. pisma zufarskiego. Jego badania, uznane za pierwsze w pełni wiarygodne opracowanie tego zagadnienia, pokazują, że alfabet ten nie wywodzi się z południowej Arabii, jak dotąd sądzono. Kluczem do odczytania okazały się inskrypcje będące abecedariuszami, czyli zapisami pełnego alfabetu. Porównanie ich z alfabetami typu Halham, znanymi ze starożytnej północnej Arabii, pozwoliło przypisać znakom wartości fonetyczne. Odczytany język nie był językiem arabskim, lecz starożytnym krewnym, rdzennym, przedislamskich języków Omanu, oczywiście też należących do rodziny języków semickich. Kształty znaków wskazują ponadto na pochodzenie z pisma tzw. tamudyckiego B, co sugeruje migrację systemów pisma z północy Półwyspu Arabskiego na południe. Odkrycie to ma duże znaczenie historyczne i archeologiczne. Między innymi potwierdza, że Sumchu, znany z nazwy starożytnego portu Sumchuram, był lokalnym bóstwem. Praca Al-Jallada rzuca nowe światło na dawne języki, religię i kontakty kulturowe południowej Arabii, a samo pismo zufarskie staje się ważnym źródłem do badań nad migracją alfabetów i idei w starożytności. Archeolodzy w Hiszpanii odkryli unikalną tabliczkę zawierającą starożytne rysunki, które przedstawiają sceny bitewne cywilizacji Tartessos oraz alfabet z tego miasta. Dzieła te znaleziono podczas trwających wykopalisk w Casas del Turuñuelo, starożytnym stanowisku kultury Tartessos w południowo-zachodniej Hiszpanii. Mieszkańcy Tartessos byli starożytną cywilizacją, która trwała na Półwyspie Iberyjskim około od 8 wieku przed naszą erą. Są różnego rodzaju koncepcje, skąd miała się ona na nim znaleźć. Niektórzy też łączą cywilizację Tartessos z obrazem dawnej Atlantydy, przedstawionym w dialogach Platona. Około 4 wieku przed naszą erą cywilizacja Tartessos tajemniczo zniknęła. Przyczyną mogły być tutaj kwestie związane ze zmianą koryt, czy też zabagnianiem się rzek Guadalquivir czy Guadiany. Na obwodzie znalezionej tabliczki łupkowej ktoś wyrył alfabetyczną sekwencję 21 znaków w piśmie paleohiszpańskim, jakim posługiwano się na terenie państwa Tartessos. Niestety fragment tabliczki uległ odłamaniu, dlatego badacze mogą jedynie spekulować, które litery z tej serii zaginęły. Co najmniej 6 znaków musiało zostać utraconych w miejscu pęknięcia, lecz gdyby tabliczka była całkowicie symetryczna, a znaki wypełniały w całości 3 z 4 jej krawędzi, liczba znaków mogłaby sięgać 32, stwierdzają archeolodzy badający ten teren, archeolodzy z Uniwersytetu Barcelońskiego. Szkoda, że końcowa część alfabetu została utracona, ponieważ to właśnie tam zazwyczaj pojawiają się najbardziej wyraźne różnice. Nowe ustalenia językoznawcze wskazują, że europejscy Hunowie mieli paleosyberyjskich przodków i nie wywodzą się, jak wcześniej zakładano, z ludów tureckojęzycznych. Wspólne badanie zostało przeprowadzone przez Fenię Bondman z Katedry Językoznawstwa Uniwersytetu w Kolonii oraz Simona Frisa z Wydziału Filologii Klasycznej i Językoznawstwa Uniwersytetu Oksfordzkiego. Wyniki badań zatytułowane Dowody językoznawcze sugerują, że Siungnu i Hunowie posługiwali się tym samym paleosyberyjskim językiem, zostały opublikowane w czasopiśmie Transactions of the Philological Society. Na podstawie różnych źródeł językowych badacze zrekonstruowali, że etniczny trzon Hunów, obejmujący Attylę i jego europejską dynastię panującą oraz ich azjatyccy przodkowie, tzw. Xiongnu, posługiwali się wspólnym językiem. Język ten należał do rodziny jenisejskiej, będącej podgrupą tzw. języków paleosyberyjskich. Języki te były używane na Syberii przed napływem ludów uralskich, tureckich i tunguskich. Do dziś niewielkie grupy posługujące się językiem jenisejskim zamieszkują okolice rzeki Jenisej właśnie na terenie Federacji Rosyjskiej. No tu trzeba dodać, że te niewielkie grupy to jest około 100 osób, które mówią tym językiem do dzisiaj, językiem keckim. Od III wieku przed naszą erą do II wieku naszej ery Xiongnu tworzyli luźną konfederację plemienną w Azji Wschodniej. Kilka lat temu podczas wykopalisk archeologicznych w Mongolii odkryto miasto, które uważa się za Longcheng, stolicę Imperium Xiongnu. Hunowie natomiast stworzyli stosunkowo krótkotrwałe, lecz wpływowe, wieloetniczne imperium w Europie Południowo-Wschodniej w IV-V wieku. Badania wykazały, że Hunowie przybyli z Azji Wewnętrznej, jednak ich pochodzenie etniczne i językowe pozostawało przedmiotem sporów, ponieważ nie zachowały się żadne teksty pisane w ich własnym języku. Znaczna część wiedzy o Hunach i Xiongnu opiera się zatem na źródłach obcojęzycznych. Na przykład sama nazwa Xiongnu pochodzi z języka chińskiego. Od VII wieku naszej ery ludy tureckie zaczęły ekspansję na zachód, dlatego przyjmowano, że Xiongnu oraz etniczny trzon Hunów, których ekspansja na zachód datowana jest na IV wiek naszej ery, również mówili językiem tureckim. Bondman i Fries znaleźli jednak liczne przesłanki językowe wskazujące, że grupy te posługiwały się w Azji Wewnętrznej około przełomu R wczesną formą języka Arin, należącego do rodziny jenisejskiej. Było to na długo przed migracją ludów tureckich do Azji Wewnętrznej, a nawet przed rozpadem języka starotureckiego na kilka języków potomnych. Ten pradawny język Arin wywarł nawet wpływ na wczesne języki tureckie i cieszył się pewnym prestiżem w Azji Wewnętrznej. Oznacza to, że starożytny Arin był najprawdopodobniej językiem rodzimym dynastii panującej Xiongnu. Bondman i Fries przeanalizowali dane językowe obejmujące zapożyczenia leksykalne, glosy w tekstach chińskich, imiona własne dynastii huńskiej, a także nazwy miejscowe i hydronimy. Rozpatrywane osobno, dane z każdego z tych obszarów miałyby stosunkowo niewielką wartość dowodową, lecz łącznie trudno podważyć wniosek, że zarówno dynastia rządząca Xiongnu, jak i etniczny trzon Hunów posługiwali się starodawnym językiem Arin. Ustalenia, badania pozwoliły również po raz pierwszy zrekonstruować, w jaki sposób Hunowie osiedlili się w Europie. Dla badaczy nazwy miejscowe i wodne do dziś świadczą o tym, że ludność arinojęzyczna odcisnęła swoje piętno w Azji Wewnętrznej i migrowała na zachód z regionu Altaju i Sajanu. Sam Hun Attila mógł również nosić imię etymologicznie zrozumiałym w języku starym Arin. Dotąd Attila interpretowany jako wyraz germański, przynomek, czyli ojczulek, mały ojciec. Lecz według nowego badania imię to może być rozumiane jako jenisejski epitet w znaczeniu szybki, zwinny. Nowe ustalenia językoznawcze wspierają wcześniejsze odkrycia genetyczne i archeologiczne, zgodnie z którymi europejscy Hunowie byli potomkami Xiongnu. Nasze badania pokazują, że obok archeologii i genetyki także filologia porównawcza odgrywa kluczową rolę w badaniu dziejów ludzkości. Mamy nadzieję, że nasze wyniki zainspirują dalsze badania nad historią słabiej poznanych języków i przyczynią się do pogłębienia wiedzy o ewolucji językowej człowieka. Tak podsumowuje Fries swoje badania. Języki polisyntetyczne. Globalne badanie dostarcza statystycznie solidnych dowodów na poparcie hipotezy, że złożone formy wyrazowe częściej rozwijają się w językach izolowanych. Polisynteza jest to budowanie wyrazów z wielu jednostek w celu wyrażenia złożonych znaczeń i częściej występuje tego rodzaju zjawisko językowe w mniejszych populacjach i rzadziej w sytuacjach intensywnego kontaktu wielu języków. Otóż języki dzielą się na języki fleksyjne, aglutynacyjne, pozycyjne i alternacyjne, zależy od sposobu tego, jak budują one wyraz czy też zdanie. Natomiast języki polisyntetyczne tworzą wyrazy, które są zarazem różnego rodzaju zdaniami. I tutaj pozwoliłem sobie do tego właśnie, do tej audycji dołączyć planszę, na której są przykłady takich właśnie wyrazów będących zarazem bardzo złożonymi zdaniami, na przykład z języka wschodniokanadyjskiej społeczności Inuktitut, czyli społeczności mówiącej językiem Eskimo Aleutskim. Badacze stworzyli globalną bazę danych języków polisyntetycznych i analizując ją w ramach podejścia filoprzestrzennego, wykazali, że jest pewnego rodzaju możliwość przetestowania, gdzie i kiedy takie języki powstają i w jaki sposób się kształtują. Ewolucja złożoności w językach ludzkich była wcześniej przedmiotem intensywnych dyskusji, w tym propozycji, że złożoność może narastać w małych, izolowanych populacjach, lecz często zanika w sytuacji kontaktu językowego. Jeśli rzeczywiście jest tak, że małe, izolowane języki mogą z czasem rozwijać złożoność morfologiczną, natomiast w warunkach kontaktu językowego ta złożoność morfologiczna ulega redukcji, to należałoby oczekiwać, że formy o dużej złożoności językowej, które ewoluowały wielokrotnie, będą powiązane z wielkością populacji, ze stopniem jej izolacji oraz z wiekiem języka. Przetestowano tę hipotezę, koncentrując się na jednej konkretnej formie złożoności morfologicznej, czyli tak zwanej polisyntezie, której wyraz jest zbudowany z bardzo wielu elementów, odpowiadających nieraz bardzo rozbudowanym zdaniom. I zestawiono globalną bazę takich danych języków polisyntetycznych i przeprowadzono analizy filoprzestrzenne, wykazując, że języki o bardzo złożonej morfologii wyrazowej mają najczęściej bardzo niewielką liczbę użytkowników. Rzadziej też występują w kontakcie z wieloma innymi językami i częściej należą do długich, izolowanych filogenetycznych linii odległych przodkach. Wyniki te są zgodne z hipotezą, że języki rozwijające się przez długi czas w izolacji mają większą skłonność do akumulowania złożoności morfologicznej. Języki polisyntetyczne cechują się również wyższym stopniem zagrożenia wymarciem. Rezultaty badań dostarczyły informacji i dowodów na to, że jedna konkretna forma złożonej morfologii językowej częściej występuje w małych, izolowanych językach i jest podatna na zanikanie w warunkach kontaktu językowego. Jak widać na tej mapie, szczególne duże natężenie języków polisyntetycznych jest na terenie obu Ameryk, natomiast w ogóle nie występuje w kolebce ludzkości w Afryce, jak również w Azji jest dosyć rzadkie, ograniczone do terenów izolowanych, górskich, m.in. Kaukazu, podobnie zresztą i w Australii, gdzie także na izolowanym obszarze tego typu języki mogą się pojawiać. Odnalezienie zaginionego prototypu chińskiej maszyny do pisania Mingkwai, skonstruowanej w latach 40. XX wieku przez językoznawcę Lin Yutanga, wywołało duże poruszenie wśród badaczy w USA, na Tajwanie i w Chinach. Maszyna ta odegrała kluczową rolę w historii narodzin nowoczesnej informatyki chińskiej oraz w debatach o relacji między językiem, kulturą i nowoczesnością. Lin Yutang, idąc drogą środka między bezkrytyczną westernizacją a tradycją, zaprojektował system pozwalający pisać po chińsku nie według brzmienia, lecz według kształtów znaków. Jego rozwiązanie umożliwiało obsługę nawet 90 tysięcy znaków pisma chińskiego i stało się koncepcyjnym fundamentem współczesnych metod wprowadzania pisma chińskiego, japońskiego i koreańskiego do przestrzeni wirtualnej. Uznawany za bezpowrotnie utracony prototyp tej maszyny został przypadkowo znaleziony w piwnicy w stanie Nowy Jork i potwierdzony jako autentyczny przez historyka Thomasa Melaneya z Uniwersytetu Stanforda. Maszyna trafiła do zbiorów tego uniwersytetu, została odrestaurowana i będzie udostępniona publicznie. Odkrycie podkreśla swoistego rodzaju globalistyczną wizję Lin Yutanga. Nowoczesność nie musi oznaczać porzucenia własnego języka i kultury. Maszyna Mingwai ucieleśnia tę ideę otwartości kulturowej i dialogu między cywilizacjami, a jej ponowne odnalezienie jest swoistego rodzaju symbolem i pomaga badać historycznie i technologicznie początki. W tym przypadku może idzie to nie za daleko, jednak także tworzenia swoistego rodzaju pierwszych maszyn, które mogły posłużyć także do informatyzacji i komputeryzacji w języku chińskim. Odkrycie zabytków języka kaszkajskiego na obszarze Armenii i Turcji. Język kaszkajski był językiem ludności tzw. kasków czy kaszków zamieszkujących północno-wschodnią Anatolię epoki brązu w górzystych rejonach wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego. Istnieje wiele prób klasyfikacji tego języka. Niektórzy uważają, że jest on nieindoeuropejski, inni uważają, że był spokrewniony z przedchetyckim językiem chatyckim na podstawie toponimów imion własnych. Na przykład chatycki bóg księżyca nosił imię Kaszku, ale są też i badacze, którzy twierdzą, że język kaszkajski mógł być językiem indoeuropejskim spokrewnionym z językami tracko-frygijskimi. Rozważa się również związki tego języka z językami północno-zachodnio-kaukaskimi, z językami abchazo-gedygejskimi, z czerkieski, gdzie jedna z rodzin Konfederacji Kaszkejskiej nosiła nazwę Abeszla, porównywaną właśnie z Abchazami. Tego rodzaju badania były prowadzone już wcześniej. Sam język kasków czy kaszków wyszedł z użycia, jak się zakłada, mniej więcej w X wieku przed naszą erą, wchłonięty przez sąsiednie języki anatolijskie, frygijskie czy też kartwelijskie. Natomiast w roku 2023 językoznawca Sasfil zaprezentował podczas konferencji nieznane dotąd fragmenty nieznanego języka zachowanego na kilku fragmentach tabliczek klinowych z archiwum chetyckiego Hattusa, z Boga Skoi, i argumentował, że na nich zawarty jest właśnie język kaszkejski. W roku ubiegłym artykuł ten został już opublikowany, nie jest tylko i wyłącznie prezentacją konferencyjną. Artykuł pod tytułem Kaszkejski, nowy poświadczony język w archiwach Hattuszy, ze znakiem zapytania. Jest to propozycja uznania, że w archiwach pochodzących z wielkiej świątyni w Dolnym Mieście w Hattuszy, które zachowało się ponad 60 fragmentarycznych linijek tekstu w języku niezidentyfikowanym, może w rzeczywistości ukrywać się język kaskejski. Badacz łączy podejście filologiczne, językoznawcze i argumentuje, że jest to już ósmy język poświadczony w archiwach Hattuszy i że należy go właśnie utożsamić z językiem kaskejskim. Ósmy, ponieważ Chetyci mieli zwyczaj, żeby modlitwy do bogów, czy też różnego rodzaju formuły rytualne, przytaczać w języku, w którym zostały one w naturalny sposób stworzone. Także mamy tutaj całkiem sporą liczbę języków i indoeuropejskich, i nieindoeuropejskich. I chociaż znaczenia leksemów tego języka, który przypisuje się, że jest językiem kaskejskim, są dotąd nieznane, możliwe jest stosowanie pewnej analizy morfologicznej, która pozwala identyfikować w nim prefiksy, sufiksy i podstawy leksykalne, wykazując, że język ten ma charakter aglutynacyjny. Więc jest to pewnego rodzaju duże osiągnięcie, a ludność kaszkejska czy kaszkajska, która do tej pory była bardzo istotnym elementem świata chatyckiego, niemniej jednak nie znano jej językowego w żaden sposób oblicza, w tym przypadku staje się być już, jeśli jest to rzeczywiście hipoteza zgodna i właściwie określony jest ten nieznany język, można tą ludność kaszkejską z północy Anatolii połączyć już z konkretnym językiem, który pewnie badania niedługo wykażą, do jakiej grupy konkretnie należy. W Bibliotece Uniwersytetu w Cambridge odkryto natomiast fragment XIII-wiecznego rękopisu, który przez stulecia służył jako oprawa innego XVI-wiecznego rejestru archiwalnego. Okazało się, że ta oprawa zawiera rzadkie, średniowieczne opowieści o Merlinie królu Arturze. Stanowi część tzw. Suite Vulgate de Merlin, starofrancuskiej kontynuacji cyklu arturiańskiego o Lancelocie i Świętym Graalu. Zachowało się mniej niż 40 rękopisów tego dzieła, przy czym każdy rękopis jest unikalny, każdy zawiera inną wersję. Ten odkryty w zeszłym roku datowany jest na lata 1275-1315 i należy do jednej z krótszych wersji, a jego identyfikacja była dosyć trudna, ponieważ rękopis ten był przed wieki składany, rozrywany, zszywany w oprawie księgi. I dopiero zastosowanie nowoczesnych technik obrazowania cyfrowego pozwoliło odczytać tekst bez jego uszkodzenia. Fragment spisany w języku starofrancuskim, języku dworu i arystokracji Anglii średniowiecznej, zawiera dwa kluczowe epizody. Opis zwycięskiej bitwy chrześcijan z Sasami pod Cambenic oraz scenę dworską, w której Merlin pojawia się na dworze króla Artura, przebrany za harfiarza w dzień dziebowzięcia Maryi. Odkrycie to ma bardzo duże znaczenie dla badań nad historią literatury arturiańskiej i średniowiecznego piśmiennictwa. Rekonstrukcja tekstów pisanych na paskach bambusowych. Ukazał się w Nature artykuł zatytułowany Charakter rekonstrukcji pasków bambusowych z czasów dynastii Qin i Han, oparty na badaniach sztucznej inteligencji. Ten temat dotyczy jednego z najważniejszych zagadnień chińskiej filologii, a mianowicie odtwarzania tekstów odnajdywanych na zachowanych, w tym przypadku zwojach, które są powiązanymi, czy były powiązanymi kiedyś w przeszłości paskami bambusowymi lub też drewnianymi pochodzącymi z epok z dynastii Qin i Han mniej więcej III wieku przed naszą erą, III wieku naszej ery. Tego rodzaju zabytki odnajduje się na przykład w grobowcach. Są one nieraz w bardzo trudnym, opłakanym stanie. Są bardzo mocno zniszczone przez upływ czasu. Teksty są nieraz wyblakłe, nieraz są pocięte, też ulegają innym naturalnym degradacjom, co utrudnia ich odczytywanie. Stąd też zaproponowano zaprzęgnięcie sztucznej inteligencji i analizę związaną z cyfrową rekonstrukcją oraz późniejszą analizą odtworzenia kształtu znaków, a w przypadku pisma chińskiego znaków jest wielokrotnie więcej niż liter alfabetu czy znaków sylabariusza. Stąd też właściwe odczytanie znaku jest sprawą kluczową dla właściwego zrozumienia tego całego systemu. Badacze chińscy stworzyli pierwszy zestaw sparowanych danych, czyli przedstawiających obrazy przed degradacją i odpowiadające im prawidłowe znaki, które w ten sposób służą później do odczytywania kolejnych znaków zachowanych właśnie na paskach bambusowych. Ta zaproponowana metoda znacznie przewyższa tradycyjne odczytywanie, ponieważ sztuczna inteligencja lepiej radzi sobie z usuwaniem zakłóceń i odtwarzaniem realnych konturów znaków. Tego rodzaju rzecz jest zdecydowanie lepsza przy dokładnej rekonstrukcji tekstu i artykuł, który ukazał się w Nature, szczegółowo przedstawia metodę, jaka została opracowana, metodę odczytywania, rekonstruowania, uzupełniania i łączenia zachowanych bambusowych pasków, na których zachowane są zabytki chińskiej literatury okresów dynastii Han i Qin. Początek prac nad słownikiem starożytnego języka celtyckiego. Na Uniwersytecie w Aberystwyth powstaje pierwszy kompletny słownik języka staroceltyckiego oparty na zachowanych wszelkich fragmentarycznych źródłach z obszaru dzisiejszej Wielkiej Brytanii i Irlandii sprzed 2000 lat. Poprzedza to zatem wykształcenie się już starożytnych języków iryjskiego czy walijskiego, i badacze starają się zebrać cały materiał, spodziewając się dojść mniej więcej do około 1000 słów związanych z tym najstarszą wersją języka celtyckiego. Słownik ten będzie zbierać wszelką dostępną, możliwą tutaj onomastyczną i leksykalną zawartość od pism autorów rzymskich, takich na przykład jak Juliusz Cezar, przez rzymskie dokumenty administracyjne, czy też listy żołnierzy, gdzie pojawiają się czasem celtyckie nazwiska, czy też zachowane inskrypcje na drewnianych tabliczkach z Windolandy, jak również inskrypcje kamienne, a także zapisy lokalnym alfabetem ogamicznym, które stosowano wokół Morza Irlandzkiego. Materiał ten ma obejmować okres od 325 roku przed naszą erą do 500 roku naszej ery, z którego pochodzi większość materiału związanego z rzymską Brytanią oraz z Irlandią, która pozostawała niezależna od Imperium Rzymskiego. Projekt ten ma na celu połączenie wszelkich rozproszonych dotąd danych, które pozwolą lepiej zrekonstruować początki, najstarsze zabytki języka celtyckiego z obszaru wyspiarskiego, z obszaru Brytanii oraz Irlandii. I wyniki te będą niezwykle ważne dla badań językoznawczych, ponieważ pozwolą odnosić się nie do późniejszych wyrazów walijskich czy irlandzkich, ale do najstarszej warstwy języka celtyckiego, co jest niezwykle istotne w wszelkiego rodzaju etymologiach oraz badaniach historycznych, archeologicznych czy też archeogenetycznych. I to ostatnie, dziesiąte wielkie wydarzenie, które miejmy nadzieję, że stanie się wielkim wydarzeniem po zrealizowaniu i ukończeniu tego projektu. A tak mniej więcej moim zdaniem przebiega 2025 rok i takie były moim zdaniem najważniejsze wydarzenia od strony filologicznej. Oczywiście można by do tego dodawać jeszcze całą masę innych, niemniej jednak na tym kończy dzisiejszą audycję, składając Państwu życzenia noworoczne, wiele szczęścia i radości w nadchodzącym nowym roku i składając podziękowania wszystkim, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee 2.